interpelacje i zapytania. Najpierw interpelacje. Od poprzedniej sesji do tej chwili wpłynęły następujące interpelacje. Pana radnego Krzysztofa Mączkowskiego, interpelacja w sprawie pracy Wydziału Urbanistyki i Nadzoru i Architektury. Czy pan radny wygłaszać będzie tę interpelację? A więc będzie wygłoszona. Pana radnego Sławomira Smula, interpelację w sprawie przychodni medycyny rodzinnej Medica Pro Familia. Pan radny chce wygłosić tą interpelację. Pana radnego Sławomira Chińca, interpelacja dotycząca wyrzucenia 11 rodzin z domu nauczyciela znajdującego się w zasobach ZKZL położonego na ulicy Hartowo 25. Pan radny chce wygłosić tą interpelację. I ponadto 5 pism pana radnego Michała Grzesia zatytułowanych interpelacje. Trudno mi powiedzieć w jakiej sprawie, bo nie jest napisane czego dotyczą. Generalnie chyba dotyczą problemów mieszkańców miasta i stawiają pewne pytania. Czy pan radny zechce je? Dobrze, pan radny będzie wygłaszał swoje interpelacje. I interpelacja pani radnej Lidii Dudziak. Dotycząca uruchomienia linii tramwajowej łączącej Łaża z Żatajami. Pani radna będzie wygłaszała te interpelacje. A zatem wszystkie zgłoszone interpelacje będą wygłaszane. Ale widzę, że lista nie została sporządzona zgłoszeń do interpelacji. Proszę zatem państwa radnych po kolei o naciśnięcie przycisku w tej kolejności, które wyczytywałem. Pan radny Mączkowski, pan radny Smul, pan radny Chińc, pan radny Grześ. No nie trzeba się zgłosić, żeby to było. I pani radna Dudziak. To są interpelacje. Od tego momentu proszę, pan radny Krzysztof Mączkowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, w swojej interpelacji chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę, którą jeden z mieszkańców w ramach dyżuru mi przedstawił. Mianowicie o szczegółach informuję w interpelacji, natomiast problem dotyczy tego, że wydział rozpoczął czy poinformował jednego z mieszkańców o wszczęciu postępowania w sprawie tam zabudowy sąsiedniej działki. Został osoba jakby proszona o to, żeby pojawiła się w wydziale. Były tam wskazane konkretne daty i konkretne dni i konkretne godziny możliwości jakby dowiedzenia się w tej sprawie. Osoba starsza i też schorowana udała się do Wydziału Urbanistyki i Architektury, jednakże została odprawiona z kwitkiem, dlatego że jeden z pracowników powiedział, że dzisiaj nic nie załatwi, bo dzisiaj jest dzień integracyjny i musi przyjść w innym terminie. Na pytanie, kiedy o sprawę prosząc o to, co oznaczają konkretne zapisy dotyczące w tym piśmie dotyczące tej zabudowy, usłyszała odpowiedź, że wydaje mi się, że. Ja mówiąc szczerze, jestem trochę zbulwersowany takim traktowaniem sprawy i chciałem zapytać pana prezydenta w interpelacji, też będę prosił o pisemną odpowiedź, czy dzień integracyjny to jakaś, impreza, która uniemożliwia normalne wypełnianie obowiązków przez pracowników wydziału. Czy jest to jakaś impreza samowolna, czy jest na to przyzwolenie kierownictwa wydziału? Przepraszam bardzo za złośliwości, jakie w tym momencie pod adresem wydziału kieruję. Ale myślę, że dla mnie to jest zupełnie niedopuszczalne, żeby z powodu jakiegoś dnia integracyjnego nie można było się dowiedzieć w konkretnej sprawie. Bardzo pana...
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Zwracam się do Pana z prośbą o pilną interwencję w sprawie ogrzewania przychodni medycyny rodzinnej przy ulicy Ziembickiej 16 w Poznaniu. Budynek przychodni wynajmowany od Zakładu Komunalnych Zasobów Lokalowych został pozbawiony ogrzewania oraz ciepłej wody. Od lutego 2005 roku przychodnia zwracała się do ZKZL o urealnienie ponoszonych przez nią kosztów ogrzewania wspólnego z drukarnią poznańską. Wzrastające koszty utrzymania, w tym również brak jakichkolwiek możliwości realnego wpływu najemcy na ich wysokość, zaowocowały podjęciem przez ZKZL decyzji o instalacji ogrzewania niezależnego. Jednakże nieudolność zarządu spowodowała brak jakiegokolwiek ogrzewania przychodni w chwili obecnej. Stan taki stanowi zagrożenie nie tylko dla personelu, ale przede wszystkim dla pacjentów tej przychodni. Uprzejmie proszę o podjęcie interwencji skutkującej rozwiązaniem tego problemu w trybie pilnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Chińc.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Moja interpelacja, muszę powiedzieć, wynika z rozmowy, którą miałem przyjemność w ostatnich godzinach właściwie przeprowadzić z jedną z mieszkanek owego domu, o którym za chwilę napomknę. Natomiast muszę powiedzieć, że sytuacja dla mnie jest bardzo niepokojąca, dlatego zwracam się w taki sposób, by interweniować w tej sprawie czy w tym problemie maksymalnie szybko. Mianowicie dotyczy ona domu nauczyciela, który położony jest na ulicy Hartowo 25, domu w czasach poprzedniego systemu został odebrany siostrą Urszulanką tak naprawdę i dzisiaj według mojej wiedzy siostry ubiegają się o odzyskanie swojej nieruchomości i sprawa według wszelkich doniesień, jakie otrzymałem, wygląda już na przesądzoną, czyli że siostry ów dom otrzymają, a ci, którzy w owym domu zamieszkują, czyli 11 rodzin, pierwotnie rodziny te otrzymywały te mieszkania jako mieszkania służbowe, ale potem budynek na Hartowie stał się częścią ZKZL-u i były to klasyczne budynki komunalne. I wygląda to w ten sposób, że według informacji otrzymanych od mieszkańców tego domu stracą właściwie możliwość zamieszkiwania w tymże domu w momencie, kiedy siostry Urszulanki ów dom odzyskają. Z tego, co mnie poinformowano, posiadają oni umowę z ZKZL-em na czas nieokreślony i próbują dotrzeć do ZKZL-u, żeby się o cokolwiek dopytać w tym temacie. Natomiast powiem takim kolokwializmem, który usłyszałem również od mieszkańców, że wygląda na to, iż ZKZL nieco umywa ręce od tej sprawy. Panie Prezydencie, ja zwracam się w takiej sprawie, ja rozumiem, że dzisiaj w wolnej Polsce należy oddawać nieruchomości, które zostały zagrobione w sposób nieprawny w poprzednim systemie, natomiast należy chronić interesy ludzi, którzy w taki lub inny sposób otrzymali mieszkania.
Niestety skończył się czas, panie radny. Jedno zdanie, proszę.
Zatem prosiłbym o to, by poczynić maksymalnie szybko jakieś działania, by przedstawić mieszkańcom informacje o tym, czy są zabezpieczone ich interesy i ich możliwość zamieszkiwania w tym budynku, bądź też jeżeli nie, to czy będzie im wskazane jakieś inne miejsce, w którym będą mogli zamieszkiwać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Proszę, wszelki wypadek 10 minut. Znaczy chciałem pokazać...
Nie ma 10 minut.
Jest... No ja mam 6 interpelacji, to mogę mówić pół godziny, tak? Więc mówię 2 interpelacje. Pierwsza sprawa dotyczy...
Znaczy gdybyśmy mieli interpretować te pisma od strony formalnej, to w większości przypadków jest to seria pytań, a nie interpelacji. W związku z tym proszę pana radnego
o trzymanie się ram. Chciałem pokazać na początek drzewa, które zostały zniszczone przy Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w czasie remontu tejże szkoły na miejskim gruncie. Sprawa zgłoszona do Wydziału Ochrony Środowiska spowodowała, że oczywiście Wydział Ochrony Środowiska stwierdził, że tam się nic nie stało i takie zniszczenia są dopuszczalne. Prosiłbym o pokazanie więcej tych zdjęć. Znaczy tak można niszczyć. Drzewa były niszczone koparkami, spychaczami. Proszę następne. Czyli rozumiem, że jak wezmę siekierę i tak porąbię drzewa na Alejach Marcinkowskiego, to również Wydział Ochrony Środowiska nic nie będzie miał przeciwko temu. Uważam, że działanie Wydziału Ochrony Środowiska jest sprzeczne z nazwą tego wydziału. Uważam, że albo inspektor, który tam był, nie dowidzi, albo po prostu możemy w ten sposób niszczyć drzewa. Mnie w szkole podstawowej uczono że nie wolno nawet gałązki złamać z drzewa. Widać teraz jest większa dopuszczalność niszczenia drzew. Był tam wysypany gruz i działka jest miejska. Również drzewa przy ulicy Nieszawskiej doprowadzającej do tej działki zostały mniej więcej w ten sam sposób zniszczone. Prosiłbym o inny folder. To będzie następna sprawa. W ogóle sprawa dotyczy Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii. Jak Państwo wiecie, ubiegała się ta szkoła, ja bym prosił szlaban teraz, ubiegała się ta szkoła o budynek przy Nieszawskiej. Kawałek drogi prowadzący do budynku przy Nieszawskiej należy rzeczywiście do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii. Jak widać, został postawiony szlaban. Nie wykluczam, że na miejskim gruncie, ponieważ tam rzeczywiście trudno jest to określić i nie jest wpuszczany nikt, kto nie jest związany z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii. A więc dojazd do miejskiego budynku przy Nieszawskiej, który niedawno zadecydowaliśmy wydzierżawić Politechnice Poznańskiej, został odcięty od jakiegokolwiek dojazdu, a zwłaszcza od dojazdu, który satysfakcjonował Politechnikę Poznańską, czyli od Krańcowej. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii zamknęła dojazd szlabanem i nikt poza związanymi osobami ze szkołą nie jest wpuszczany. Co jednak, można następny folder, nie przeszkadza szkole zagarniać miejskie grunty dla swoich potrzeb. Prosiłbym o park na miejskiej działce. To, że został ten bardzo ładnie teren zagospodarowany, należy się cieszyć, ale to jest miejska działka, która wcześniej była niszczona przez te gruz i niszczone drzewa. W tej chwili została zagospodarowana i jest miejscem wypoczynku dla studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii. Oczywiście jest to teren dopuszczalny, nie można mieć pretensji, ale działka została zamknięta, a dojście do niej zamknięte szlabanem. Działka, z tego co się orientuje, jest działką miejską. Zresztą proszę to sprawdzić. I teraz ostatnie slajdy. Ostatni folder bym prosił. To jest zniszczone drzewa. Nie zniszczone, przepraszam, parking zieleni. Tutaj mamy z kolei miejski grunt wykorzystywany przez parkujące samochody szkoły, Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii. Tutaj próbowaliśmy wielokrotnie obsadzić teren jakimiś krzakami, drzewami. Jest to nagminnie niszczone, można następne drzewa, przez samochody, które wjeżdżają przez ten szlaban. A więc szlaban się otwiera po to, żeby te samochody mogły niszczyć miejską zieleń. Apeluję i sprawa jest to interpelacja, w związku z tym no proszę zadziałać. Ja rozumiem, że mamy Akademicki Poznań i tym podobne rzeczy, ale myślę, że sprawa jest tutaj ewidentnie niszczona, niszczony miejski grunt, ewidentnie zamknięta droga, która nie powinna być zamknięta i prosiłbym o reakcję pana prezydenta w tej sprawie i doprowadzenie wszystkiego do poprzedniego użytku, a jednocześnie doprowadzenie do zamknięcia tego fragmentu osiedla, miejskiej działki dla ruchu samochodowego, w ogóle dla parkowania. No, mieszkańcom się trochę zieleni w tym rejonie należy, zwłaszcza, że to jest oddzielenie od terenu przemysłowego między innymi, a takie ustawianie samochodów to jest ewidentne niszczenie zieleni, wjeżdżanie ludziom w płoty, także prosiłbym o uporządkowanie w ogóle spraw miejskich związanych z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i pani radna Lidia Dudzia.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja zwracam się z interpelacją dotyczącą uruchomienia linii tramwajowej łączącej Łazarz z Ratajami. W imieniu mieszkańców Łazarza zwracam się właśnie z takim wnioskiem, aby uruchomić linię tramwajową łączącą tą część miasta z Ratajami. Wielokrotnie zgłaszałam ten problem na forum Rady Miasta w poprzednich kadencjach. Odpowiedź zawsze była taka sama, że nie ma aż takiej potrzeby, a poza tym należałoby przeprowadzić badania na temat opłacalności takiej linii. Dzisiaj po latach mieszkańcy nie wiedzą, czy były przeprowadzone takie badania, czy też nie były. Wiemy natomiast, że taka linia jest potrzebna. Dlatego mieszkańcy oczekują od władz miasta i MPK, że w końcu tak się stanie. Przypomnę tylko, że z takim wnioskiem wystąpiła Rada Osiedla Święty Łazarz, popartym podpisami 20 placówek oświatowych, szkół, przedszkoli. Ponadto linia z Łazarza przez most dworcowy na Rataje potrzebna jest też studentom studiującym na AWF-ie czy w Politechnice Poznańskiej, a poza tym nie wszyscy mieszkańcy Łazarza posiadają samochody, a chętnie wybrali siebie na przykład na zakupy do starego browaru. No niestety nie mają takiej możliwości, żeby z siatkami wygodnie wracać. Dzisiaj, kiedy nauczycielki na przykład wybierają się z dziećmi do kina, to jadą tramwajem numer 5 w koło, wysiadają przy Kupcu Poznańskim, a potem dzieci maszerują całą Półwiejską, aby dojść na przykład do kina przy browarze. Wolą nie ryzykować takich przesiadek, w związku z tym no, postępują tak, jak postępują, ponieważ to skrzyżowanie, które jest przesiadkowym, mieści się, jak wszyscy wiemy, przy targach, jest bardzo ruchliwe i niebezpieczne. Kilka dni temu odbyło się spotkanie mieszkańców Łazarza z radnymi oraz panem dyrektorem MPK Janem Firlikiem, który słyszał te postulaty i obiecał nam pomóc. Mam nadzieję, że słowa dotrzyma i tramwaj wróci na trasę, którą kiedyś jeździła, jak niektórzy z nas na pewno pamiętają, tramwaj linii numer 14. Dlatego zwracam się do pana prezydenta z prośbą o pomoc w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były wszystkie interpelacje. Teraz przystępujemy do części związanej z pytaniami. Jako pierwszy pan radny Wojciech Kręglewski.
Mam pytanie do dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury. Zwrócili się do mnie mieszkańcy, którzy posiadają posesję przy ulicy Światowida, przy placu Światowida. Otóż dowiedzieli się z mediów, że plac, przy którym mają swoje posesje, zostanie zabudowany budynkiem jednorodzinnym. Chciałbym wspomnieć, że plac Światowida jest placem w zabudowie jednorodzinnej. Chciałbym zadać pytanie, jak to się stało, że korzystając z zasady dobrego sąsiedztwa, dlatego że tam nie ma planu miejscowego, nie poinformowano bezpośrednio zainteresowanych, czyli mieszkańców ulicy Światowida, o tego typu inwestycji. Mieszkańcy oczywiście nie mają nic przeciwko temu, żeby wolne tereny w Poznaniu zabudowywać, natomiast pytają, dlaczego to się dzieje w taki sposób, że w zabudowie willowej lokuje się intensywną zabudowę wielorodzinną o powierzchni zabudowy 45% wielkości działki. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie.
Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak.
Szanowni Państwo, dwa krótkie zapytania. W ubiegłym tygodniu grupa radnych przebywała na wyjeździe studyjnym we Wiedniu, gdzie zapoznała się z gospodarką komunalną, a szczególnie polityką śmieciową. Był to z wielu względów bardzo pouczający wyjazd. Również dlatego, że zobaczyliśmy na ulicach Wiednia kilkaset śmieciarek należących do zakładu komunalnego. O dziwo, wszystkie pomarańczowe śmieciarki jeżdżące po Wiedniu lśnią czystością. Mam zatem pytanie, dlaczego wozy jeżdżące po Poznaniu, należące do firmy Remondis, dawniej Redman Sanitech, taką czystością nie imponują, wręcz są brudne. Wiedeń liczy 1 800 000 mieszkańców, śmieciarek jest kilkaset. Tymczasem w Poznaniu taki stan rzeczy, brudne śmieciarki muszą dziwić. Przypomnę, że przed laty, kiedy firma była prywatyzowana, obiecywano, że jakość usług będzie zdecydowanie wyższa. Stąd pytanie, jak długo jeszcze służby miejskie tolerować będą taki stan wozów jeżdżących, śmieciarek jeżdżących po Poznaniu. I drugie zapytanie dotyczące sprawy ubezpieczeń uczniów, nie tylko uczniów, bo ubezpieczenia NW uczniów, ubezpieczenia odpowiedzialności nauczycieli i jeszcze innych ubezpieczeń w placówkach oświatowych. Wiem, że zostały w konkursie wyłonione 3 firmy ubezpieczeniowe, a decyzję o wyborze jednego z rekomendowanych zakładów miał podjąć każdy z dyrektorów placówki oświatowej. Mam zatem pytanie, jakimi kryteriami kierowali się dyrektorzy placówek, wybierając ofertę jednego z 3 ubezpieczycieli. Czy większość szkół wybrało jednego ubezpieczyciela? Ponieważ ten fakt z moich źródeł rodzi wiele kontrowersji w środowisku nauczycieli. O odpowiedź na to pytanie proszę na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Jadwiga Rotnicka.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałam się zwrócić z pytaniem do pana prezydenta, w zasadzie do jego służb, bowiem w lipcu tego roku stawiałam pytanie, jak wygląda sprawa realizacji czy budowy parku na terenie Rataj. I wówczas uzyskałam odpowiedź, dla mnie oczywistą, ale brzmi, brzmiącą w ten sposób, że aby mówić w ogóle o realizacji tego parku, trzeba w pierwszym rzędzie przygotować pewien kosztorys i zarezerwować dopiero potem w budżecie miasta pieniądze. Dla mnie jest to rzecz oczywista, że musi być kosztorys takiego zadania i pieniądze przeznaczone na wykup gruntu po to, żeby to zadanie mogło być zrealizowane. Tymczasem zbliżamy się właściwie już pomału do konstrukcji nowego budżetu miasta i jeżeli takiego kosztorysu w tej chwili nie ma, to oznacza, iż budowa parku na Ratajach odsunie się o kolejny rok. Z tej informacji pozyskałam także dane, iż 1/4 gruntów, w przybliżeniu 1/4 gruntów przeznaczonych na park leży w rękach osób prywatnych, co oznacza, że należy te grunty wykupić. Wobec tego mam pytanie, czy pan prezydent podjął już kroki w celu wykupu gruntów i czy taki kosztorys realizacji zadania jest już przygotowany? Jeśli nie, to kiedy można się go spodziewać tak, aby jednak to zadanie budowy parku na Ratajach, na który mieszkańcy czekają 40 lat, było jednak przynajmniej w 2008 roku możliwe? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja mam trzy pytania. Pierwsze dotyczy sprawy, którą wszyscy są żywo zainteresowani w ostatnich dniach, kwestii dotacji dla rozbudowy stadionu i modernizacji stadionu. Pan Prezydent raczył wyrazić swoje niezadowolenie z zapowiedzi co do stopnia dofinansowania z budżetu centralnego renowacji stadionu. Natomiast ja mam pytanie takie, czy miasto dopełniło wszelkich formalności związanych z wnioskiem do Ministerstwa Sportu o to, żeby przedstawić oficjalnie swoje oczekiwania w tym zakresie. Jeżeli tak, kiedy dokumentacja została w Ministerstwie Sportu złożona? Jeżeli takowa rzeczywiście istnieje i została złożona, czy może zostać udostępniona radnym? Drugie pytanie dotyczy pana Witolda Pery, w sprawie którego zadawałem już zapytanie. To jest osoba, która ma problemy mieszkaniowe i zgłosiła mi wczoraj, że ma problem z umówieniem się w sekretariacie pana prezydenta Kruszyńskiego na spotkanie z panem prezydentem. Krótko mówiąc, otrzymuje odmowę umówienia na takie spotkanie. Czy rzeczywiście tak jest i kiedy ewentualnie ta osoba mogłaby się z panem prezydentem spotkać? Trzecia sprawa, również o niej już mówiłem wielokrotnie, kwestia słynnego już budynku na tysiąclecia wielokondygnacyjnego. Jak wygląda na dzień dzisiejszy kwestia tej inwestycji, to znaczy czy inwestor złożył wniosek o wydanie zgody na budowę i czy ewentualnie taka zgoda została wydana? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Prezydencie, jedno pytanie dotyczące świeżej dyskusji wczorajszej na Komisji Finansów i Budżetu. Dyskusja dotyczyła założeń budżetowych na rok 2008 i lata następne. W czasie tej dyskusji, która dopiero się rozpoczęła tak naprawdę, dowiedzieliśmy się o bardzo negatywnych skutkach dla budżetu miasta związanych z wprowadzeniem ulgi rodzinnej, związanych ze zmianami w systemie podatkowym, ale także z pewnym zaniepokojeniem z tych założeń dowiedzieliśmy się, czy zauważyliśmy, że pomysłem miasta na obniżone dochody jest przerzucenie pewnych kosztów na mieszkańców Poznania. Dotyczy to między innymi założonego spadku wydatków na zakup usług komunikacyjnych w MPK o 5%. Jak się dowiedzieliśmy, ten zakup usług komunikacyjnych ma z roku na rok o 5% spadać. Jak mniemamy, nie zamierzamy ograniczyć liczby połączeń autobusowych i tramwajowych, w związku z tym będzie się to wiązało z wzrostem cen biletów. Dowiedzieliśmy się także od pani skarbnik, że miasto myśli o ograniczeniu dotychczasowych ulg prorodzinnych. No, jaki jest pomysł miasta, krótko mówiąc, na spadek czy obniżenie dochodów budżetowych? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Poligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. 5 pytań. Pytanie pierwsze czy szkoły podstawowej nr 27 na Winiarach. Ja już zwracałem się bezpośrednio do Wydziału Oświaty. Niestety mimo obietnicy nie uzyskałem odpowiedzi. Sprawa jest następująca. W szkole podstawowej 27 na poziomie pierwszej klasy utworzono początkiem roku trzy klasy. Rzeczywiście te trzy klasy są dość nieliczne, znaczy poniżej standardów, które wyznaczyliśmy w stanowisku Rady Miasta, bo liczą, o ile dobrze pamiętam, 17, 18 i 19 dzieci. W każdym bądź razie taki stan został przez szkołę zaakceptowany. Przez miesiąc dzieci chodziły do trzech klas, po czym po miesiącu pani dyrektor, z tego co przekazali mi rodzice, jest to decyzja pani dyrektor, podjęto decyzję o likwidacji jednej z tych klas, co wiąże się między innymi, ja już pomijam fakt, że w tych klasach są dzieci ze stwierdzonym ADHD, ale między innymi wiąże się to z koniecznością zakupu nowych podręczników, ponieważ w tych innych klasach nauczyciele wybrali inne podręczniki, więc chciałbym wiedzieć, czy ta decyzja ma akceptację Wydziału Oświaty, nie ma akceptacji Wydziału Oświaty, została zrobiona z akceptacją Wydziału, czy też nie. Prosiłem pana dyrektora Mroza o odpowiedź na to pytanie wcześniej, niestety się do dzisiaj nie doczekałem, także proszę o informację pisemną dotyczącą tego, co dzieje się w szkole podstawowej nr 27. To pierwsze pytanie, dziękuję. Teraz pytanie drugie. Chodzi mi o następującą rzecz. Otóż od jakiegoś czasu toczy się spór pomiędzy Radą Osiedla Podolany, Stowarzyszeniem Zielone Podolany, mieszkańcami Podolany, a inwestorem, który chce przy ulicach Kartuskiej i Nałęczowskiej zbudować budynki wielorodzinne. Chciałbym zapytać, ponieważ były już w tej sprawie spotkania, padały nawet pewne deklaracje, no czy je traktować poważnie czy niepoważnie, trudno mówić. Padła deklaracja, że będzie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, aby jakby uściślić zapisy, które są w planie, tak żeby wielorodzinna zabudowa tam się nie znajdowała. Pytanie jest następujące i proszę o pisemną odpowiedź. Na jakim etapie w tej chwili jest ta inwestycja w rejonie właśnie ulic Kartuskiej Nałęczowskiej? Czy jest zgoda na tę inwestycję? Nie wiem, wydano warunki zabudowy, czy jest po prostu już zgoda na budowę? Chciałbym wiedzieć, jaki jest stan w tej chwili i to też proszę pisemnie. Następne pytanie. Wielokrotnie tutaj pytałem, pokazywałem też zdjęcia ulicy Szkolnej. Nie można było sobie z tym poradzić. Chcę bardzo serdecznie podziękować, podejrzewam, że Zarządowi Dróg Miejskich za ustawienie słupków przy tej ulicy i wreszcie odblokowanie chodnika. Chylę czoła, że Zarząd Dróg Miejskich to błyskawicznie, znaczy błyskawicznie w pewnym momencie, ale błyskawicznie to rozwiązał. Oczywiście idealne rozwiązanie, a pytanie jest następujące. Otóż do mnie zwracali się mieszkańcy, ale zwrócili się do mnie również przewodnicy miasta Poznania z pytaniem, czy w ogóle nie można byłoby rozważyć wzorem innych miast, również miast na zachodzie Europy, nie tylko w Polsce, po prostu zamknięcia pewnego kwartału ulic. No przede wszystkim chodzi o te ulice, które bezpośrednio odbiegają od rynku, tak jak na przykład ulica Paderewskiego w pewnym momencie jest zamknięta dla takiego zwykłego ruchu samochodowego, czy innych ulic odbiegających od rynku nie można byłoby w ten sposób po prostu na pewnej wysokości zamknąć dla ruchu kołowego i stworzyć z tego takiej strefy pieszej. Czy takie rozważania w ogóle Zarząd Dróg Miejskich przeprowadzał? Czy była taka koncepcja? Czy może były, bo może już wcześniej ktoś pytał o coś takiego, czy są jakieś przeciwwskazania, czy są jakieś argumenty za, które być może były rozważane. No myślę, że jest to takie miejsce dość ważne z punktu widzenia turystycznego rozwoju Poznania, więc być może już to się gdzieś pojawiło, a jeśli nie, no to pytam, czy ewentualnie można byłoby to rozważyć i jakieś badania, które na pewno są temu niezbędne, przeprowadzić. Tu też to poproszę o odpowiedź ustną. Następne pytanie. Remont ulicy Serbskiej. Chciałbym zapytać, ponieważ rozpoczął się remont ulicy Serbskiej na odcinku pomiędzy Rondem Solidarności a ulicą Naramowicką i tam jest w tej chwili jeden pas tylko na przejazd w stronę Ronda Solidarności. Natomiast pytanie jest następujące, ponieważ zwężenie ulicy Serbskiej jest tuż za skrzyżowaniem z ulicą Naramowicką. I dochodzi do takiej sytuacji, że wszystkie samochody, które dojeżdżają do ulicy Naramowickiej, ulicą Serbską, to jest ulica dwupasmowa, jadą dwoma pasami, więc jest przejeżdżają przez skrzyżowanie samochody na równoległych dwóch pasach, po czym zaraz za tym skrzyżowaniem jest tylko jeden pas, w związku z czym samochody z jednego pasa wjeżdżają na skrzyżowanie i już nie mogą z niego, nie mogą się usunąć z niego, bo nie mają gdzie się zmieścić, ponieważ zaraz za skrzyżowaniem jest jeden pas. Czyli można byłoby rozważyć zamknięcia częściowo tego pasa, czy jakieś ustawienie jakichś znaków przed skrzyżowaniem z ulicą Naramowicką na ulicy Serbskiej w kierunku właśnie Ronda Solidarności, tak żeby te samochody włączały się, jechały jednym pasem już przed skrzyżowaniem, a nie blokowały skrzyżowania, z którego nie mogą zjechać. No i ostatnie pytanie, tu już kolega radny mi ubiegł, rzeczywiście pytanie o czystość śmieciarek firmy naszej miejskiej, więc myślę, że o to można zapytać Remondisu. Czy rzeczywiście nie dałoby się zrobić czegoś, żeby one były czyste, bo szokująco czyste są śmieciarki w Wiedniu. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Mączkowskiemu za możliwość poznania, ale rzeczywiście śmieciarki są czyste, czy ewentualnie, ponieważ jest, jak wiem, mamy udziały w tej spółce, nie można byłoby czegoś zrobić, żeby śmieciarki Remondisu również były czyste. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie. Trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczy rozważenia uruchomienia linii nocnej tramwajowej, która mogłaby wozić w godzinach nocnych poznaniaków w przeciwnym kierunku niż robi to jedyna funkcjonująca linia tramwajowa w tej chwili, czyli nie na piątkowo, a na rataje. Mamy w tej chwili otwarte nowe torowisko, więc być może warto byłoby pomyśleć, aby tym torowiskiem uruchomić drugą nocną linię tramwajową, bo nie bardzo rozumiem tą logikę, wedle której jedyna nocna linia obsługuje akurat piątkowo, a rataje, przecież osiedle nie mniejsze, nie jest obsługiwane taką nocną linią. Oczywiście mogłoby to się odbyć tak, aby koszty nie zwiększały się znacznie kosztem niektórych autobusów nocnych. Pod rozwagę takie pytanie, czy taka możliwość wchodziłaby w grę. Druga sprawa, około pół roku temu zwracałem się do pana prezydenta z prośbą o rozważenie ustawienia takich elektronicznych słupków w okolicach Starego Rynku, które uniemożliwiałyby wjazd osobom nieuprawnionym na teren płyty Starego Rynku. Pan prezydent, z tego co pamiętam, ustosunkował się pozytywnie do mojego zapytania w tym sensie, że powiedział, iż służby miejskie analizują możliwość ustawienia takich słupków i było to w takim duchu, że taka inwestycja być może będzie zrealizowana. Mam pytanie, czy, panie prezydencie, czy to się zmieniło, czy ewentualnie, nie wiem, jakieś sprawy przedłużają przebieg takiej inwestycji. Ja wiem, że to jest dość droga sprawa, bo pan dyrektor szukałam, z którym rozmawiałem, mówił, że jeden taki elektroniczny słupek to jest koszt około 15 tysięcy złotych, ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że to jest problem dla mieszkańców dość znaczący, właśnie wjazd szczególnie w piątek, w sobotę na teren na płytę Starego Rynku pojazdów nieuprawnionych, to myślę, że na taką inwestycję warto się zdecydować. I ostatnia sprawa, też poruszana przeze mnie około pół roku temu, kwestia nadania nazwy parkowi Przywarcie imieniem Zbigniewa Zakrzewskiego. Wiem, że wówczas były prowadzone przygotowania pewne co do regulacji gruntów. Chciałem zapytać, na jakim ta sprawa jest etapie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie przewodniczący, dwa pytania. Jedno z pytań wczoraj pojawiło się ze strony mieszkanki, zgłosiła to pytanie podczas mojego dyżuru. Dotyczy powodu, dlaczego część materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zamieszczona jest w programie w formie PDF-u, a druga, a inne części, inne dokumenty są zamieszczone w tak zwanym doku, który no, sprawia utrudnienia dla obywateli w otworzeniu tego. PDF jest popularny i rzeczywiście nie sprawia problemów przy otwieraniu, zwłaszcza treści graficznych. Na pewno dotyczy to planów miejscowych, części planów miejscowych południowo-zachodniego klina zieleni, bo to obywatelka otwierała. Także prosiłabym o sprawdzenie i zapytanie, czy nie może być to wszystko w jednolitym programie. Przede wszystkim o wyższej rozdzielczości, bo rzeczywiście załączniki są praktycznie nieczytelne. To jest mapa, która oczywiście jest, ale jest trudna, trudno odczytywalna, trudno zorientować się w przestrzeni, w nazwach ulic. Te mapy nie zawierają map, nie zawierają nazw ulic. To też właściwie dotyczy naszej komisji, naszej pracy jako radnych miasta Poznania. Po prostu załączniki do planów miejscowych, do uchwał nie są opisane nazwami ulic, w związku z czym jest trudno zorientować się obywatelowi, czy rzeczywiście znajduje się w tym fragmencie, czy też nie, i czy ten plan miejscowy dotyczy tej konkretnej interesującej go działki, czy też nie. Drugie pytanie, panie przewodniczący. Przed wakacjami zadawałam pytanie w zakresie parkingu przy ulicy Kaczej naprzeciwko zajezdni MPK. Otrzymałam wtedy odpowiedź na pytanie, iż parking jest realizowany bez zgody urzędu, bez wymaganych zgód i pozwoleń, a więc nielegalnie. Rzeczywiście inwestycja została wstrzymana. Uzyskałam również na sesji odpowiedź, iż sprawdzi tę sprawę nadzór budowlany. W związku z czym uprzejmie pytam, jakie są ustalenia w wyniku sprawdzania tej kwestii i jak na dzień dzisiejszy się sytuacja z parkingiem przy ulicy Kaczej ma. I trzecie pytanie, przepraszam panie przewodniczący, połączyłam, bo ono merytorycznie jest związane, ale jeśli pan pozwoli. Trzecie pytanie merytorycznie jest związane z tym parkingiem przy ulicy Kaczej. Ja już w poprzedniej kadencji dopytywałam się i monitorowałam tą sprawę, ale oczywiście bezskutecznie. Ja ponawiam swoją prośbę i pytanie. Panie prezydencie, jeżeli prywatny inwestor chce zlokalizować parking płatny, ogrodzony naprzeciwko zajezdni MPK, z której to przestrzeni, która ma być zagospodarowana pod parking, korzystają wyłącznie pracownicy MPK, przyjeżdżający na głównie nocne zmiany, ale nie tylko do pracy. To dowodzi, że ten parking jest potrzebny MPK. Dlaczego w takim razie nie ma próby ze strony prezesa władz MPK do wydzierżawienia tego terenu, bo według informacji uzyskanych, tak jak mówiłam, na sesji przed wakacjami, jest to teren między innymi spółki energetycznej. Dlaczego nie ma woli wydzierżawienia tego terenu i zorganizowania parkingu dla pracowników MPK? Od razu uprzedzam, proszę się nie bronić tym, że parking dla pracowników jest nieco dalej zlokalizowany wzdłuż ulicy Kaczej. Argumenty też mi pan prezes Tulibacki przedstawiał, że jest to świetny parking, utwardzony i monitorowany. Otóż to nie jest prawda, parking jest za mały, niewystarczający i jest niemonitorowany. Monitorowany jest plac zajezdni po drugiej stronie płotu, a po tej stronie płotu, gdzie jest parking, monitoringu nie ma. Natomiast ten parking, który miałby być wykorzystywany, no, który jest wykorzystywany de facto przez pracowników i który miał być zorganizowany, jest naprzeciwko zajezdni, naprzeciwko bramy, więc jest po prostu bezpieczniejszy. Więc prosiłabym o jednak zainteresowanie się tą sprawą i ułatwienie życia pracownikom MPK. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Chin.
Panie przewodniczący, dwa pytania i mam nadzieję, że pomiar czasu będzie przebiegał tym razem zgodnie z regulaminem. Panie prezydencie, chciałbym się dopytać o dwie sprawy. Pierwsza to dotyczy dojścia do pętli tramwajowej na osiedlu Rusa od strony ulicy Hartowo. Dlatego, że to dojście jest bardzo pięknie położone, dlatego, że przechodzi przez teren zielony, właściwie dość spory obszar, który trzeba przemierzyć. Jest taką zielenią swoistą, pewną związaną z czymś, co szeroko nazywamy ratajskim parkiem zieleni. I chciałbym się dopytać, ponieważ to jest piękne miejsce, przez które należy dojść, czy przejść, by dojść do owej pętli. Ono jednocześnie bywa dość niebezpieczne momentami, dlatego że jest słabo oświetlone i tam mieszkańcy zgłaszają, że było, szczególnie w okresie zimowym, kiedy dość wcześnie robi się ciemno. Było kilka takich przypadków, gdzie osoby, które tamtędy przechodziły, były zaczepiane przez no, różne osoby, które w owych ciemnościach skutecznie utrudniały im przejście. i zapytuję się, czy jest rozważana taka koncepcja, by to przejście, które jest, jak już powiedziałem, bardzo atrakcyjnym wizualnie, jeszcze bardziej atrakcyjnym poprzez to, że zostanie tam zainstalowana instalacja oświetlenia, która pozwoli ludziom, którzy tamtędy przychodzą, czuć się bezpiecznie. To pierwsze pytanie. Drugie dotyczy kwestii, którą już swego czasu poruszałem, a mianowicie miejsca, które w jakiś sposób jest wizytówką miasta Poznania, czyli terenów nadmaltańskich i zejścia nad ową Maltę od strony ulicy arcybiskupa Baraniaka. Tam wytłumaczono mi potem osoby, które gdzieś tam zajmują się tym w Posi, że to zejście, które tam jest, jest zbyt strome, żeby można było zrobić podjazd czy możliwość zjazdu wózkiem inwalidzkim, czy też wózkiem, w którym są malutkie dzieci, ale dopytuję z tej prostej przyczyny, że ostatnio właśnie będąc na spacerze nad Maltą, przyglądałem się tym terenom dość bacznie i stwierdziłem, że tam jest pewien fenomen architektoniczny, dlatego że tam jest z boku zejście kawałek dalej strome, gdzie można zjechać wózkiem, natomiast jest dość strome, przyznaję, i to rzeczywiście trzeba dużej siły fizycznej, żeby tam ze spokojem zejść, natomiast to zejście, gdzie są te stopnie schodami, jest o tyle fenomenalne rozwiązanie, że tam są stopnie, jest pewien taki placyk i dalej są stopnie i jest kostka brukowa położona, która od terenów już bezpośrednio położonych nad Maltą prowadzi do tego pierwszego placyku, czyli przeprowadza przez pierwszy etap owych stopni, przez które należy przejść, a jeżeli ktoś rzeczywiście chce iść po owej kostce, to dochodzi do momentu, gdzie i tak staje przed kolejnym etapem, gdzie trzeba się zmierzyć ze schodami. I pytanie, czy nie można by było tej kostki brukowej tak poprowadzić, by ona ułatwiła życie i mieszkańcom, i tym, którzy przebywają nad Maltą, by wyprowadzić ludzi, którzy gdzieś spacerują z wózkami różnego rodzaju na taki teren, gdzie już nie trzeba będzie się zmierzyć, czy mierzyć ze schodami, które rzeczywiście wymagają dużej siły fizycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Pytań 9, ale postaram się jak najszybciej je zadać. Pierwsza sprawa dotyczy polityki odnośnie pustostanów. Ja zdaję sobie sprawę, że niektóre pustostany nie warto remontować, bo jest to zbyt drogie, łatwiej wybudować nowe mieszkanie. Ale czy nie warto wtedy tych pustostanów wystawić po prostu na przetarg i je sprzedawać? Przykład jednego bloku, ulica Zawady 6/8, mieszkanie numer 4, pustostan od lat 4, mieszkanie 68, pustostan od lat 10. Mieszkanie numer 21, pustostan od lat 5 i mieszkanie numer 50, pustostan powyżej 10 lat. Czy miasto ma jakąś politykę związaną z likwidacją pustostanów? Bo przecież tak naprawdę ile kosztuje miasto utrzymywanie pustostanów? To są 4 pustostany w jednym bloku. Jeśli potrzeba, będę chodził do następnych i szukał pustostanów. Co zrobimy, by tych pustostanów było jak najmniej, a przynajmniej nie powyżej 10 lat, albo 10 lat, albo 5 lat. Pytanie drugie. Kiedyś interpelowałem, pytałem, była poprawa. Chodzi o tunel Łomżyński, którego, z tego co wiem, umowa mówi o stałym utrzymaniu czystości. W tej chwili sprzątanie ostatnio się polepszyło, bo jest raz w tygodniu w piątek. Wcześniej zbita kawa leżała ponad 2 tygodnie i nie była posprzątana. Chciałbym wiedzieć, co może zrobić Zarząd Dróg Miejskich, by dopilnować, żeby sprzątanie dokonywało się zgodnie z umową, chyba że umowa mówi o sprzątaniu raz w tygodniu. Trzecia sprawa dotyczy niszczenia naszych ulic osiedlowych przez samochody ciężarowe typu Putir, betoniarki. Jakoś tak się dziwnie składa, że mały sklep osiedlowy obsługiwany jest przez tiry. Czy możemy zmienić przy znakach drogowych zapis, że nie dotyczy, zakazujący wjazdu samochodowi ciężarowemu, nie dotyczy obsługi mieszkańców, na przykład wjazd za zgodą ZDM? Ponieważ w tej chwili każdy uważa, że obsługuje osiedle. I takim przykładem jest chodnik na rogu Trzemeszeńska-Toruńska, który kilka dni temu został rozjechany przez betoniarkę. Niestety żaden z mieszkańców nie zapamiętał numeru, również monitoring osiedlowy akurat nie uchwycił tego pojazdu. Chodnik Trzemeszeńska-Toruńska totalnie zniszczony, łącznie ze studzienkami telekomunikacyjnymi. Prosiłbym odpowiednie służby o zainteresowanie się tym chodnikiem. Rzeczywiście, to co już koledzy zwracali uwagę, wiemy o tym, że Niemcy to jest bardzo brudny naród, w związku z tym próbowaliśmy ich przez ponad 100 lat zaborów nauczyć porządku, my poznaniacy, no nie udało się, ale może uda nam się teraz to i mając udziały w firmie Remondis, zmusimy firmę Remondis do tego, żeby rzeczywiście myła swoje samochody, bo te samochody nie dosyć, że są brudne, to jeszcze po prostu śmierdzą. A jeżeli tego nie jesteśmy w stanie zrobić, to myślę, że powinniśmy jak najszybciej wyjść z tej spółki i nie współpracować z brudasami, bo to tylko przynosi ujmę miastu. Piąte pytanie. Ja w czerwcu pytałem się, kiedy zostanie naprawiony chodnik na Malcie między ulicą Wileńską a ulicą Wiankową, gdzie była TPSA, składła linię światłowodową. Chodnik częściowo został odtworzony z popękanych płytek, a częściowo po prostu nie. Płytki leżały na boku. Wówczas dostałem odpowiedź, że 1 lipca przed festiwalem Malta wszystko będzie zrobione. W międzyczasie były Mistrzostwa Europy w wioślarstwie i również goście, którzy gościli na kempingu Malta, oglądali nasz pięknie rozwalony chodnik, który do dzisiaj nie został naprawiony po robotach telekomunikacji polskiej SA. Jedyna zmiana, że płytki, które leżały obok i nie zostały położone, zniknęły. Nie wiem, czy to okoliczni mieszkańcy wzięli dla siebie, czy po prostu stwierdzono, że jak się weźmie te płytki, to nikt nie zauważy, że chodnik powinien być odtworzony. Czy miasto ma możliwość zmuszenia tego typu wykonawców? No bo ja rozumiem, że Aquanet to akurat mamy możliwość, ale czy telekomunikację polską SA jesteśmy w stanie zmusić do tego, żeby niszcząc chodniki mogła je odtworzyć albo żeby je po prostu odtworzyła? Następne pytanie dotyczy wspólnej 55. Tam jest mieszkanie 7. Lokatorka tego mieszkania uniemożliwia pomiar tego mieszkania, przez co sprzedaż mieszkańcom mieszkań. Natomiast mieszkanie to powstało w 2002 roku na strychu. Rozumiem, że zgodnie z zatwierdzoną przez ZKZL dokumentacją. Również mieszkanie to zostało odebrane, czy zostało wykonane zgodnie z tą dokumentacją. Czy w związku z tym jest konieczna inwentaryzacja, a nie można oprzeć się na dokumentach, według których to mieszkanie zostało zbudowane. Zwłaszcza, że 12 lokatorów w tej chwili przeszło długą drogę od rewitalizacji do możliwości wykupu mieszkania, ale wykupić nie może. Następne pytanie dotyczy Bukowskiej 37, sławetna Bukowska 37, o której mówiliśmy podczas przekazywania kamienicy, obecnie to się nazywa Uniwersytet Medyczny. Wówczas była obietnica, że ta miejska kamienica, która przypadkowo znalazła się w rękach Akademii Uniwersytetu Medycznego, trafi do miasta. No minęło już chyba 5 lat od tego czasu i nadal Bukowska 37 nie jest miejska. Następne pytanie. Bukowa 8B. Wstrzymano sprzedaż mieszkań. Jaka jest przyczyna wstrzymania? I ostatnie pytanie dotyczy Wronieckiej 2/3. Jest wspólnota, nie można sprzedawać mieszkań, ponieważ jest jakiś proces zwrotowy. Jednak, jak się dowiedziałem, dotyczy on działki, która tak naprawdę nie wchodzi w skład tej nieruchomości w sensie fizycznym, tylko po prostu jest w jednej księdze wieczystej. Czy nie można jej po prostu wydzielić z tej księgi wieczystej tak, by można mieszkańcom udostępnić sprzedaż mieszkań? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Mam kilka pytań. Pierwsze dotyczy linii autobusowej A, która łączyła od dawien dawna dwie części Poznania, wschodnią i zachodnią, czyli rejony Rataj i Grunwaldu, przejeżdżając po drodze przez ścisłe centrum. Od momentu, kiedy rozpoczęły się prace na ulicy Mostowej, ta linia zmieniła swoją trasę i uniemożliwia obecnie mieszkańcom po prostu połączenie się bezpośrednie ze ścisłym centrum w rejonie Starówki. Czy planowane jest przywrócenie tej linii autobusowej na pierwotną trasę tak, żeby mieszkańcy bez konieczności przesiadania się mogli do centrum ścisłego dojechać? Drugie pytanie dotyczy cyklu świateł na kilku skrzyżowaniach. Ja zauważyłem ostatnio, ale myślę, że to jest trend w całym mieście, czyli w większej części miasta. Chodzi o skrzyżowanie ulicy Ratajczaka z Placem Wolności przy Empiku. Tam samochody, które jadą wzdłuż Placu Wolności, wyjeżdżając z Empiku, po prostu powodują, że mieszkańcy czy piesi muszą bardzo długo czekać na zmianę świateł na zielone. Wygląda to w ten sposób, że często te samochody nawet no nie jadą, a piesi czekają. Czy możliwe jest, żeby ZDM dokonał takiego przeglądu, czy rzeczywiście nie można by tych świateł efektywnie ustawić tak, żeby nie było pustych przebiegów? Kolejne pytanie dotyczy, to ten sam przypadek jakby jest na ulicy, podobny na ulicy, na skrzyżowaniu Niepodległości i Solnej, tylko tam jest jakby inna kwestia dotycząca tego, że piesi, którzy chcą przyjść wzdłuż ulicy Solnej, czyli przekraczają ulicę Niepodległości, nie mogą za jednym tak zwanym zamachem przejść przez tą ulicę, przez dwie nitki tejże ulicy. Kolejne pytanie dotyczy hali, którą planuje się wybudować w rejonie ulicy Krauthofera. Z tego co wiem, inwestycja ma zostać sfinalizowana przez inwestora prywatnego. Ostatnio w biuletynie miejskim zauważyłem, znaczy widziałem jedno zdjęcie tej hali, nie miałem innej możliwości, żeby tej hali się przyjrzeć, choć jestem członkiem Komisji Sportu. Zauważyłem, że ta hala wewnątrz ma kształt owalny. W związku z tym pytanie do pana prezydenta, jaka dyscyplina, to jest idealny owal w środku, jaka dyscyplina sportowa będzie rozgrywana na tym owalu, bo to nie jest, powtórzę, to jest owal idealny, nie jest to bieżnia. Jeżeli tam się mają odbywać także zawody halowe z lekkiej atletyki, to myślę, że ten kształt powinien być trochę inny. Czy jest możliwe, żeby osoby z POSIR-u, a wiemy, że tam są fachowcy nie lada, mogliby uczestniczyć w projektowaniu, w przeprojektowaniu tej hali? Kolejne pytanie dotyczy miejsc do parkowania, szczególnie w strefie ścisłego centrum. Chodzi o miejsce do parkowania ulokowane szczególnie przy bramach wjazdowych. Miejsca do parkowania praktycznie aż wchodzą na bramę, dokładnie dochodzą do krawędzi bramy. Jeżeli tam parkują samochody, które wjeżdżają do bramy, bądź nie wyjeżdżają, nie mogą tego zrobić płynnie, przez to utrudniony jest ruch. Jest to kłopotliwe szczególnie w rejonach, gdzie znajduje się sygnalizacja świetlna. Przepustowość ulicy w takim rejonie spada, myślę, że dwukrotnie, jeżeli samochód jeden próbuje do takiej bramy wjechać, bądź z niej wyjechać. Czy jest możliwe, żeby te linie miejsc do parkowania odsunąć jakiś metr, półtora od krawędzi bram? Kolejne pytanie dotyczy zielonych strzałek. Ja poruszam ten temat po raz kolejny i myślę, że stworzę tutaj na sesji Rady Miasta taki kącik pod nazwą Zielona Strzałka. Dopóki nie zniknie ostatnia, czyli dopóki nie zostaną przywrócone zielone strzałki tam, gdzie one były, ja na każdej kolejnej sesji będę w tej sprawie zadawał pytania, bo tu chodzi o płynność ruchu i spowodowanie, żeby mieszkańcy, którzy jeżdżą samochodami, mniej się denerwowali i zdążali do pracy bądź w inne miejsca, do których się udają. I z tym pytaniem związana też jest sprawa taka, przebudowany świeżo most, trasa biegnąca przez ulicę Mostową. Czy z ulicy Wierzbowej można tą zieloną strzałkę wydłużyć? Tam nie ma w ogóle zielonej strzałki. Czy można ją wprowadzić? Z ulicy Wierzbowej wjazd w ulicę Mostową. Tam się tworzą gigantyczne korki. Myślę, że to rozwiązanie mogłoby spowodować, że przejazd koło katedry byłby bardziej też płynny. Ta ulica koło katedry byłaby niezakorkowana. Bądź inne rozwiązanie, czy ulica Grobla mogłaby być jezdnią dwukierunkową. Kolejne pytanie dotyczy przejazdu pod wiaduktem z ulicy Kościanej bądź nad Wierzbakiem. Tam są zmiany świateł dosyć długie, ale one są długie są długie przez cały dzień. Czy można spowodować, aby ta zmiana tej sygnalizacji świetlnej była uzależniona od pory dnia? Zresztą myślę, że na wielu skrzyżowaniach sygnalizację świetną można by właśnie przyporządkować właśnie do pory dnia. Ja apeluję do pana prezydenta, rozmawiałem ostatnio z taksówkarzami, oni są skłonni nawet poradzić panu prezydentowi z służbą naszym miejskim z zakresu drogownictwa, bo uważają, że sygnalizacja świetna, szczególnie w nocy, jest potrzebna, ale nie na każdym skrzyżowaniu. i apeluję, żeby skorzystać z ich pomocy, kilka korporacji wyłuskać, jakąś reprezentację stworzyć i spowodować, żeby jednak szczególnie w nocy nie czekać nas na sygnalizacji, gdzie po prostu nie ma innych samochodów. No, stoi się po minucie, półtorej, żeby przyjechać. Kolejne pytanie dotyczy sytuacji, jaka zaistniała na meczu Lecha, ostatni mecz Lecha z Legią. Byłem tak zafascynowany widowiskiem, że sam nie zauważyłem, ale wczoraj przeczytałem na portalach internetowych, że doszło do burdy na trybunie w sektorze numer 5. Czy to jest prawda? Jeśli tak, to czy pan prezydent ma wiedzę na ten temat, kto spowodował, kto wywołał tą burdę, czego dotyczyła, czy osoby, które tą burdę wywołały, zostały ukarane? Wiem, ponoć słyszałem, że ponoć tam zostali pobici kibice Lecha. Ja wiem, że zaraz powiemy o tym, że organizatorem imprezy był Lech Poznań, klub sportowy, natomiast przypominam, że to jest stadion miejski, także w związku z tym pytanie, czy to prawda, jak to się zakończyło i jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniego zapytania, które Państwo radni zechcieli dzisiaj zadać. Mam nadzieję, że na większość tych pytań uda się odpowiedzieć jeszcze dzisiaj około godziny 13. Ale w tej chwili zamykam punkt 4. Przystępujemy do punktu.